Zwierzenia przy muzyce. Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim. Goście Magdy Jasińskiej opowiadają o sobie i o swych pasjach. 18.05.
Maciej Słupski. Chirurg, transplantolog, kierownik kliniki chirurgii wątroby i chirurgii ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Jurasza w Bydgoszczy.
Chirurgia jest piękna, ale równocześnie zabójcza. To tak trochę jak niezwykle atrakcyjna kobieta dla mężczyzny, który poświęca jej wszystko, co ma. W pewnym momencie ona się od niego odwraca, bo się okazuje, że równie albo bardziej atrakcyjny pojawia się na horyzoncie. Tak się w życiu zdarza.
Razem moim gościem będzie Maciej Słupski. Chirurg, transplantolog, kierownik kliniki chirurgii wątroby i chirurgii ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Jurasza w Bydgoszczy. Umówić się z panem to rzeczywiście nie jest taka łatwa sprawa.
Ale nie wynika to z mojej złej woli. Ja naprawdę nie mam czasu się wyspać. Średnio raz na tydzień się wysypiam ostatnio. Mieliśmy się spotkać dwukrotnie, o ile pamiętam. A ostatnio stanęły na przeszkodzie transplantacje nerek przedwczoraj.
Nigdy pan nie żałował, że wybrał taki, a nie inny zawód?
Lekarza?
Tak.
Nigdy. Czy chirurga? O, to trudne pytanie, bo chirurgia jest piękna, ale równocześnie zabójcza. To tak trochę jak niezwykle atrakcyjna kobieta dla mężczyzny, który poświęca jej wszystko, co ma, a w pewnym momencie ona się od niego odwraca, bo się okazuje, że inny równie albo bardziej atrakcyjny pojawia się na horyzoncie. Tak się w życiu zdarza. Podobnie jest z chirurgią. Wysysa wszystkie siły, zabiera czas, daje moc wrażeń, ale nie do końca pozwala uzyskać człowiekowi taką ogromną satysfakcję, bo niestety chorzy giną niektórzy i to wtedy się przestaje być piękne. No może to tak już musi być, oczywiście, to jest medycyna. No, mówimy o wrażeniach takich, powiedzmy, bardzo subiektywnych, tak? Czyli tego, który ratuje ludziom życie. Chciałoby się mieć 100% sukcesów, tego mieć nie można.
A jednak pan wybrał medycynę w pewnym momencie swojego życia. Mimo że te początki były zupełnie inne, prawda? To jednak była szkoła muzyczna.
Sięgamy do czasów licealnych. Ja chodziłem rzeczywiście w szkole podstawowej i w szkole muzycznej do dwóch szkół. Mieszkając w Olsztynie, do podstawowej i muzycznej pierwszego stopnia po południu, a podstawowej rano, w Bydgoszczy przenosząc się do liceum rano, a tak zwanej szkoły drugiego stopnia, zwanej średnią szkołą muzyczną, pamiętne podwórko i przy ulicy Gdańskiej. 71 popołudniami. No i w pewnym momencie zdecydowałem jednak medycyna, bo stwierdziłem, że nie będę wirtuozem. Byłem na to, myślę, że nie miałem takich zdolności, ale lenistwo nie pozwalało mi na żmudne ćwiczenia. Zdałem dyplom, ale poszedłem na medycynę.
Ale ta muzyka pewnie panu towarzyszy mimo wszystko, nawet czy na sali chirurgicznej też, na sali operacyjnej?
Z moim przyjacielem, panem doktorem Szczęsnym, w czasie tak zwanej mojej pierwszej chirurgii, czyli w latach do końca lat 90. śpiewaliśmy różne dziwne rzeczy przy operacjach. Rzecz jasna, przy operacjach w znieczuleniu ogólnym, bo w znieczuleniu miejscowym nie robiliśmy tego z uwagi na to, że mógłby to pacjent źle odebrać, ale nasze śpiewy były znane. Tak, to towarzyszy. Ja poza tym oczywiście gram. Mam w domu dwa instrumenty. Mam fortepian elektryczny i pianino. Gram chętnie bardzo. Syn skończył szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Grał nawet rocka do tekstów Pisma Świętego w takim zespole Hołd. Oni tam, powiedzmy, tli się ta działalność, choć szkoda. Córka też, owszem, chodziła, uczyła się gry na fortepianie, a ja gram, tak, bo to pomaga, oczywiście, rozwija wyobraźnię. Czasami przeszkadza, bo wzmaga przeżywalność pewnych zdarzeń złych, ale to dobrze, bo uwrażliwia jednocześnie na cierpienie.
Jakie cechy charakteru decydują, że człowiek jest predestynowany do tego zawodu? Nie mówię o zawodzie muzyka, tylko o zawodzie chirurga.
Trzeba umieć podjąć decyzje. Te decyzje muszą być jednoznaczne. Nie zawsze są trafne, z reguły tak, nie zawsze. Trzeba mieć odporność dużą na stres, no i trzeba być w dobrej kondycji fizycznej. To niestety jest jeden z warunków, które chirurgowi pozwalają dużo znieść. Ja zajmuję się dość czynnie, oczywiście stosownie do wieku i możliwości, sportem. Jeżdżę na rowerze kilkanaście tysięcy kilometrów rocznie. Jestem bardzo odporny na wysiłek. Moi asystenci nie nadążają, częstokroć mają bardzo dobre auta, z czego się zresztą niezmiernie cieszę. Ja natomiast przedkładam nad 4,2, dlatego że pozwala mi to na rzeczywiście lepszą organizację wewnętrzną i większą wytrzymałość w pracy. Jest to też odskocznia od wielu rzeczy. Człowiek myśli, kłóci się, wtedy rozmawia sam ze sobą i podejmuje często różne, powiem nieskromnie, ale w większości trafne decyzje.
Niektórzy by stwierdzili, kiedy pan znajduje czas na to wszystko, ale jest też inna filozofia, że im się ma więcej tego czasu zajętego, tym się ma więcej czasu wolnego.
Tak to trzeba interpretować. Sam nie wiem, kiedy znajduję czas na to wszystko, ale znajduję. Ja sobie potrafię ten czas zorganizować. Jeszcze do tego trzeba dodać, że znajduję czas na pracę dydaktyczną. Naukowa to jest może zbyt dużo powiedziane. Chirurdzy powinni być innowacyjni, czyli oczywiście są wybitni chirurdzy, którym udało się pogodzić chirurgię z nauką. Myślę, że to za wysokie progi dla mnie. Natomiast innowacyjność, owszem, tak, nowe techniki operacyjne, nowe metody leczenia wprowadzane u takich, a nie innych chorych, to jest coś, co pozwala na rozwój chirurgii również. Ja się zajmuję transplantacjami, to jest taka moja właściwie główna chyba działalność, to ta innowacyjność na tym polu również jest niezwykle istotna.
Transplantacje. Od jakiegoś czasu mówimy, a od dłuższego czasu mówiliśmy, że czekamy na możliwość przeszczepiania wątroby tutaj w bydgoskim ośrodku. Długo pan pracował na to?
Tak. Ja kilkanaście lat mojej pracy zawodowej ostatnie związałem z transplantologią, konkretnie od roku 2000, a kontakty z kliniką w Saint-Pierre-Patobliech w Ijuy w Paryżu mam od 1998 i tam się nauczyłem chirurgii wątroby i transplantacji, transplantologii wątroby. A zespół był przygotowywany przez ostatnie 3 lata. To wiązało się zarówno ze szkoleniem zespołu, jak i pozyskiwaniem sprzętu, organizacją logistyczną całego przedsięwzięcia, kwalifikacją biorców, oczywiście stroną biurokratyczną, czyli uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. No i 27 stycznia zaczęliśmy. Rozmawialiśmy już po pierwszym przeszczepieniu, było 2-4 marca. Mamy 4 biorców oczekujących aktywnie i 9 w trakcie diagnostyki. Muszę sprawdzić. Jest 9, jest nawet 11 oczekujących, także będziemy mieli za jakieś 3 tygodnie 15 biorców na liście. 25 kwietnia kwalifikujemy 5, potem 8 maja 4, także znaczy można robić, ja już to kiedyś mówiłem kilkakrotnie, można robić wszystko na żywioł, można robić w sposób bardziej uporządkowany. Robienie na żywioł oznacza dużo w krótkim czasie z trudnym do oszacowania wynikiem. My musimy zwiększyć margines bezpieczeństwa jak tylko można, dlatego wolę, uważam, bezpieczniej, wolniej, rozsądniej niż szybko, mało rozsądnie i na żywioł. To jest medycyna, a zwłaszcza transplantacyjna, tu nie ma żartów, nie? Nie można szaleć.
Bo my dziennikarze lubimy statystyki, prawda? I potem się pytamy, ile tych przeszczepów, na ile możemy liczyć, a to nie jest tak w medycynie, że można takie suche statystyki przewidzieć i potem to wykonać.
Oczywiście, my możemy zaplanować z pewnym przybliżeniem, na przykład oczywiście operacje planowe, nie nowotworowe, dajmy na to przepukliny, zrobimy przepuklin tyle i tyle, bo tyluśmy zapisali w kolejce, ale nawet w takich zabiegach jak chirurgia powłok brzucha, czyli przepuklin, część z tych chorych generuje powikłania, ulega przepuklina uwięźnięciu, pojawia się inne schorzenie. Natomiast jeżeli chodzi o transplantację wątroby, my oczywiście zakładamy pewną ilość. Myśmy założyli, dyrektor Kryś zapytał mnie, ile ja chciałbym w tym roku przeszczepić. Ja powiedziałem po zastanowieniu 14, a on mówi, a dlaczego? Ja mówię, no bo z naszego ośrodka mniej więcej 30 biorców było zgłaszanych do różnych ośrodków jeszcze wtedy, kiedy myśmy nie przeszczepiali. Niestety część z nich, nie doczekawszy przeszczepu, umierała, a część z nich nie kwalifikowała się do przeszczepienia z powodu na przykład dodatkowej infekcji, pogorszenia stanu ogólnego i innych takich chirurgicznych lub internistycznych przeciwwskazań. W związku z tym z 30 zrobiło nam się 20, z 20 odrzucamy mniej więcej 20%, czyli zostaje do 30, czyli zostaje około 14 transplantacji. I tyle chciałbym w tym roku między 10 a 14 zrobić.
Ale to nie jest taśma, prawda, produkcyjna.
Bonus egroti suprema lex, dobro chorego najwyższym prawem. My musimy zrobić tak, żeby ci biorcy mieli z tego korzyść. No więc oczywiście żadnego żywiołu pod warunkiem, że mówimy o tak zwanych biorcach elektywnych, czyli takich biorcach, którzy mogą zaczekać. To jest jedna grupa biorców wątroby, a druga to są biorcy pilni, czyli tacy, gdzie doszło do ostrej niewydolności wątroby, nieodwracalnej, którą leczymy tylko przeszczepieniem. I tam jest żywioł, ale to jest żywioł, równa się życie. Tak? Tutaj jest 2, 3, 4 dni, więcej nie można czekać. Trzeba znaleźć wątrobę pobrać i przeszczepić temu nieszczęśliwemu człowiekowi, który umiera na intensywnej terapii. Jeszcze takiego nie mieliśmy, na szczęście dla tych pacjentów.
Ci pilni biorcy, to rzeczywiście to jest kwestia kilku dni,
Ostra niewydolność wątroby, tak. Pacjent z uprzednio zdrową wątrobą, zatrucie, na przykład paracetamolem, muchomorem sumotnikowym, czterochlorkiem węgla, związkami fosforu, nadwrażliwość, bywają takie reakcje, bywają po interferonie, na przykład ciężkie uszkodzenie wątroby, lub też nagłe zaostrzenie przewlekłej niewydolności wątroby spowodowane jakąś dekompensacją, to też czynników jest bardzo wiele. I wtedy tak, no, istnieje coś takiego jak wątroba sztuczna, to za dużo powiedziane. Są to systemy wspomagające czynność wątroby, które polegają na tym, że wykonuje się tak zwane dializy wątrobowe w oparciu o te urządzenia, system Mars, system Prometeusz, dializa albuminowa. Ale to jest podtrzymanie pacjenta, aby się jego stan nie pogarszał przez 2, 3, 4, no 5 dób maksymalnie i to trzeba przeszczepić, bo inaczej zginie pacjent, no po prostu.
Do rozmowy z doktorem Maciejem Słupskim powrócimy już po piosence, a dzisiaj staramy się muzycznie przypodobać naszemu rozmówcy. Każdy lekarz w jakimś stopniu zżywa się ze swoimi pacjentami. To nie są tylko jedynie przypadki, prawda? Czy to nie jest zbyt obciążające dla lekarza?
Bardzo. Ja oprócz biorców, z którymi, z tą dwójką jestem bardzo zżyty i z oczekującymi na przeszczepienie również, prowadzę cały, przy oczywiście bardzo aktywnym udziale moich znakomitych asystentów, program chirurgii hepatobiliarnej, głównie chirurgii onkologicznej, gdzie leczymy pacjentów z pierwotnymi i wtórnymi guzami wątroby trzustki, dróg żółciowych z całego regionu i nawet spoza. Owi pacjenci wracają, są reoperowani, trzeci raz operowani. Niedawno był pacjent, szósty raz miał resekcję wątroby z powodu raka. Człowiek się z nimi zżywa, oni niestety, część z nich odchodzi. Na szczęście część udaje się wyleczyć. Oczywiście jest to dodatkowe obciążenie, bo widząc tego samego pacjenta, człowiek siłą rzeczy, choć nie powinien, ale przedkłada go nad innych w jakiś tam sposób. No, jestem tylko człowiekiem, nikt nie jest wolny od emocji. Jeżeli operuję pacjenta po raz czwarty, to bardziej się, oczywiście ja każdego leczę tak, jak umiem najlepiej, ale ten mi więcej zabiera więcej życia ze mnie. No taka jest prawda, mój Boże.
Nawet jakby się nie chciało, prawda?
Oczywiście, przecież to, że my robimy to, co robimy, w taki sposób, w jaki robimy my lekarze, to jest wynikiem tego, że w jakiś sposób się z tymi ludźmi jednoczymy. Tam można opowiadać banialuki, prawda, o posłannictwie zawodu lekarza i tak dalej, o jakiejś tam etyce, używać wspaniałych określeń górnolotnych. To jest zwykłe ludzkie odczucie współczucia, żalu i chęci pomocy. My się skupmy, ja w ogóle dobrze by było, żeby ludzie się skupili na tym, co czują w taki sposób zwykły, a nie patowali frazesami, których wygłaszanie naprawdę do niczego nie prowadzi. To jest częste zjawisko i ja nad tym ubolewam. Bądźmy bardziej naturalni, a na pewno łatwiej nam się uda zrozumieć drugiego człowieka.
To dotyczy właściwie wszelakich zawodów, to nie tylko lekarze.
Ależ oczywiście, myślę, że ja się nie czuję absolutnie to w roli piewcy jakiejś teorii czy nawoływania do zmiany mentalności. Ja wygłaszam, dzięki pani uprzejmości, pozwalam sobie na powiedzenie tego, co czuję, bo patrzę na życie, które mnie otacza, na rzeczywistość, na zachowania ludzkie i tego nam chyba brakuje.
Czym jest dla pana sam przeszczep, sama transplantacja?
No to jest bardzo trudna operacja, mówimy o wątrobie, bardzo trudna operacja. To w ogóle każda operacja dla mnie jest zawsze wyzwaniem, bo nie ma dwóch takich samych. To jest, ja oczywiście jestem w pełni świadomy tego, że jeżeli coś się nie powiedzie, to ten biorca zginie, ale to mnie nie paraliżuje, wręcz przeciwnie. Chirurg, który ma już pewien bagaż doświadczeń, on w czasie zabiegu w cudzysłowie nie stanie, jeśli coś się wydarzy, tylko będzie walczył do samego końca, tak jak umie najlepiej, bo na to jesteśmy zaprogramowani. I ja, to jest wyzwanie, to jest taka wewnętrzna motywacja do walki, ale nie oczywiście z pacjentem czy z wątrobą, tylko z tym nieprzewidywalnym, co się może wydarzyć, z krwotokiem, ze złą sytuacją anatomiczną, z jakimikolwiek sytuacjami, które chirurga nie powinny paraliżować, a mobilizować. To jest taka wielka mobilizacja, w ten sposób to streszczę.
I zdaje się pan sprawę z tego podczas operacji, że daje pan komuś życie?
Tak, ale ja o tym nie myślę w czasie operacji. W czasie operacji myślę, żeby ją zrobić tak najlepiej, jak potrafię. Ja nie mogę o wszystkim pamiętać. Ja się muszę ześrodkować na czymś. Muszę się wyłączyć i skupić na tym, co robię, bo jeżeli ja będę dokładał do tego to wszystko, że tam płacze żona, że może ktoś czegoś mi nie przyniesie na salę, a może ja coś zrobię źle, albo asysta na przykład coś zrobi niewłaściwie, czy anestezjologowi jakaś sytuacja wyda się nie do opanowania, to ja bym wtedy w ogóle nie mógł zacząć operować. To cały zespół, który jest na sali, to każdy robi swoje i się na tym po prostu skupia. Anestezjolog, zresztą mamy fantastyczny zespół. Profesor Kusza wyszkolił swój zespół na poziomie, myślę, że to jest czołowa klinika w Polsce, którzy robią swoje świetnie, znakomite pielęgniarki anestezjologiczne, siostry instrumentariuszki nasze fantastyczne i moi chirurdzy naprawdę pełni zapału i każdy z nas się ześrodkowuje na tym, co ma zrobić w tym momencie i odrzuca, bo musi emocje inne.
Czy ta fascynacja transplantologią przyszła właśnie we Francji podczas pobytu?
Bardzo mi się podobały transplantacje, oczywiście to była fascynacja, wielka już wtedy, miał na to wpływ wielka osoba, też wielki człowiek, pan profesor Henri Bismuth, profesor Bismuth, jak się mówi po polsku, który był jednym z pionierów transplantacji wątroby na świecie, w Europie, który wprowadził nowe metody i to w jego klinice się tego nauczyłem. No i ja nie mogę nie wspomnieć, zresztą ogromnym szacunkiem i wielką sympatią darzę pana profesora Zbyszka Wodarczyka, który mnie przyjął do kliniki, którą tworzył w Bydgoszczy. Ja wróciłem z Paryża, po którymś tam drugim czy trzecim pobycie i strasznie chciałem te przeszczepienia wątroby jakoś realizować. I nagle się dowiedziałem, że w Bydgoszczy powstanie klinika transplantologii. No i pomyślałem sobie, że to jest świetny pomysł. No i podszedł taki facet niepozorny w garniturze, taki nieśmiało wyglądający. Ja się mu przedstawiłem. Tak myślałem, że to on. I się go zapytałem, czy on by, powiedzmy, widział. Mówi pan kolego, mówi, oczywiście, bardzo proszę. No i tak się zaczęło. No i do tej pory współpracujemy.
Czyli pan tutaj przyszedł z myślą, że w przyszłości będzie pan przeszczepiał wątroby.
Na samym początku to była taka idea. Jak się dowiedziałem, że zaczyna się od transplantacji nerek, to pomyślałem sobie, super, no przecież nigdy tego też nie widziałem. Nawet dzisiaj będę przeszczepiał nerki. No i zaczęła się nasza współpraca. Zbyszek mnie przyjął do kliniki i ten program transplantacji nerek to było absolutne nowum wówczas w Bydgoszczy. Zbyszek stworzył tą klinikę od zera. Myślę, że będę nieskromny, zaangażowali wszyscy bardzo, bardzo. W pewnym momencie byliśmy na pierwszym miejscu w Polsce, jeśli chodzi o ilość przeszczepień. No i stopniowo zaczęliśmy się szykować do następnego narządu. Była myśl o trzustce, ta trzustka nam nie ułożyła się. No i potem zaczęło się szykowanie do transplantacji wątroby. Nie?
Jak pan sądzi, czy cały czas będziemy dyskutować i pytać, dlaczego w Polsce jest tak mało mimo wszystko przeszczepów?
Będziemy długo się nad tym zastanawiać i to jest wielowątkowe zagadnienie. To nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jest tak, ilość pobrań na rok na milion mieszkańców, to jest wskaźnik. U nas średnia Polska to jest między 14 a 15, we Francji 26 pobrań od dawców zmarłych na milion mieszkańców na rok, w Hiszpanii 40-42. Czy tam są ludzie mądrzejsi? Nie, nie są mądrzejsi. Są tacy sami jak społeczeństwa, są równie mądre. To nie chodzi o mądrość, czy zasób możliwości, znaczy możliwości intelektualne. Chodzi o pewne naleciałości i mentalność. Polak, jeśli mu się coś każe, to tego z przekory nie zrobi, tak? Po co? Ktoś zrobił trawnik, po co? Lepiej przejść. Zakaz wjazdu, a co tam wjadę? Mówią, żeby dawać narządy. A co? No i tu się zaczyna problem. Oczywiście mówię o luźnej rozmowie. Ktoś tam Kowalski z Malinowskim rozmawia, może by mi dał, a może by mi nie dał. A teraz się zaczyna problem, kiedy jest rodzina, którą pyta lekarz, stwierdza zgon.
Chociaż nie musi tak naprawdę prawnie.
Prawnie nie musi. Ustawa mówi jednoznacznie, że brak sprzeciwu, jak dotąd, ona pewnie będzie znowelizowana, ale jak dotąd brak sprzeciwu oznacza, że można narządy pobrać. My szanujemy tradycję, znaczy my, transplantolodzy, na szczęście nie rozmawiają z rodzinami zmarłych dawców. Rozmawiają anestezjolodzy, neurochirurdzy, neurolodzy, ci lekarze, w których to klinikach dokonała się śmierć mózgu. Zwykle są to anestezjolodzy. Pytają, bo taka jest tradycja, bo tak się przyjęło i to dobrze, że pytają, tylko jest jakaś kampania czy wymysły, że tej śmierci mózgu nie ma. Ktoś tam opowiada niedorzeczności. Każdy chwyta tego, co usłyszał, co w tym momencie wydaje mu się, w cudzysłowie, pomoże zmarłemu. Oczywiście to nie pomoże zmarłemu, ale ktoś kiedyś powiedział, bo to pewnie to nie jest tak z tą śmiercią mózgu. Oczywiście, że tak jest, bo my dobrze wiemy, co się dzieje, jak się rodzina nie zgodzi. 1, 2, 3 dni i ten dawca, jego serce zatrzymuje się i nie ma cudów. Jeżeli ktoś kiedyś opowiada, że ktoś tam się wybudził, tak, ale to nie było rozpoznania śmierci mózgu, tylko był to stan wegetatywny, było to ciężkie uszkodzenie mózgu, ale nie całkowite. Natomiast nie ma czegoś takiego, że powiedzmy ktoś stwierdza śmierć mózgu, a pacjent się potem budzi. Nie.
Nieraz i przedstawiciele waszego zawodu kwestionują to i to jest chyba nie najlepsze.
Nie, to jest bardzo złe, dlatego że trzeba każdy przypadek po pierwsze indywidualizować, a jeżeli nawet ktoś kiedyś szedł w kierunku rozpoznania śmierci mózgu i jednak tego pobrania narządów nie było, to znaczy, że nie było stwierdzenia, tylko po prostu doszło do niepełnego rozpoznania i to rozpoznanie nie zostało potwierdzone. A pacjent, który był traktowany jako potencjalny dawca, przeszedł przez ten okres taki przełomowy, zakończył to ciężkim uszkodzeniem mózgu, ale żyje, tak? Nie było, zresztą jest, budziły kontrowersje próby, które, na podstawie których się stwierdza. W tej chwili dołożono do tego, w cudzysłowie dołożono, badania obrazowe, czyli badania przepływów mózgowych i praktycznie przy każdym stwierdzaniu śmierci mózgu ocenia się przepływy mózgowe. Brak przepływu oznacza śmierć. Nie ma. Narząd, do którego nie dopływa krew, nie żyje. Nie ma o czym mówić. No.
I nie stwierdza to przecież jeden lekarz, prawda?
Ale oczywiście jest komisja. We Francji jest dwóch lekarzy, u nas trzech. Stwierdza to komisja. Jeden, mało tego, lekarz, który przeprowadza próby, nie może być członkiem komisji. Jest to zupełnie. Transplantolog nie ma żadnego wpływu na przebieg tej procedury, bo nikt go o tym nie informuje. Informowany jest koordynator w momencie, kiedy są próby wykonane i zbiera się komisja. I tyle.
Dużo jeszcze pracy przed nami, prawda?
Bardzo, tak. Znaczy jest taka cała kampania na rzecz, ja bym powiedział, parafrazując klasyka, szerzenia oświaty transplantacyjnej. Bardzo się w to angażuje u nas pan profesor Wodarczyk i pani doktor Ola Woderska. Oni poświęcają mnóstwo swego czasu, jeżdżąc, opowiadając w szkołach, wykładając, tłumacząc.
I twierdzą, że to jest rzeczywiście skuteczne.
To jest skuteczne, bo to musi być skuteczne. Młodzi ludzie, znaczy młodzież to jest sól naszego społeczeństwa. Opowieści, za naszych czasów to myśmy byli mądrzejsi, nic podobnego. Każda młodzież jest mądrzejsza od poprzedniej, tylko żyje w innych realiach i trzeba na to popatrzeć tak, że ci ludzie korzystają z kapitału, który rodzice nagromadzili, plus poszerzają własne doświadczenia. Młodzież to jest podstawa, w młodzież trzeba inwestować, trzeba ich zrozumieć, dać im się wykazać. Oni pomogą, na pewno, jestem przekonany. Liczę na Kościół, ja zawsze to powtarzam. To są bardzo mądrzy ludzie i oczywiście mają swoje problemy, jak każda, przepraszam wszystkich moich wielebnych znajomych, każda instytucja, jest to instytucja. Ale pomogą nam na pewno, bo ja nie znam księdza, który byłby poza jednym ojcem Norkowskim, który właściwie nie wiem, o co mu chodzi, ale to tam niech Pan Bóg ma nad nim, tam w swojej opiece go ma, który by głosił coś przeciwnego od idei śmierci mózgu. Nie? Także myślę, że nam też pomogą, bardzo chcę.
Thank you.
pracy chirurga i o trudnych życiowych wyborach rozmawiamy z doktorem Maciejem Słupskim, chirurgiem, transplantologiem, kierownikiem Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej Szpitala imienia Jurasza w Bydgoszczy.
Pierwszą osobą, która tutaj miała przeszczepianą wątrobę, to była chyba kobieta, tak? Jak to dobrze pamiętam. Jest tak pewna ciekawość u tych ludzi, którzy dostają drugie życie. Kto był dawcą?
Nie podajemy personaliów, my mówimy wiek, podajemy płeć i funkcję wątroby przed pobraniem. Natomiast personaliów nie, ale w drugą stronę bywa częściej, że rodzina dawcy, rodzina zmarłego dawcy, zawsze jestem im wielkie podziękowania winien i wyrazy szacunku, pyta się, kto dostał narząd i szukają kontaktu. Zdarzają się takie spotkania. To są bardzo wzruszające chwile. Ja dobrze, że ja nie uczestniczyłem w żadnym takim spotkaniu, bo ja bym się rozpłakał natychmiast. Ja nie umiem emocji kryć wtedy.
No właśnie, pan doktor już mi to kiedyś powiedział, że nie potrafi kryć emocji. Nawet któryś z portali podchwycił ten fragment pana wypowiedzi, zacytował zresztą nie w całości i czytałam potem posty pod tą wypowiedzią, że lekarz nie powinien mieć emocji, powinien być pozbawiony emocji. To jest chyba totalna bzdura.
Ja nie wiem, kto te posty zamieszcza. Dobrze by było, żeby ten, kto je zamieszcza, pokazał się, bo jeżeli lekarz nie miałby kryć emocji, to nie mógłby zostać lekarzem. Znaczy oczywiście, że ja się nie rzucam z płaczem na ziemię. Ja opowiadałem, że po pierwszym przeszczepieniu, i to potwierdzam, była sytuacja taka, że ja zobaczyłem zespół nasz. Służba zdrowia jest w trudnej sytuacji, szpital nasz również. I ciężko tutaj się zjednoczyć i proszę mi wierzyć, ja to powtarzam, jak zobaczyłem wszystkich, którzy się naprawdę ze wszystkich sił zaangażowali i to przeszczepienie nam tak fajnie poszło, bo to trwało niecałe 5 godzin w ogóle, tak jakbyśmy już zrobili ze 100. Oczywiście ja cały czas podkreślam rolę kolegów z Warszawy, którzy nam pomogli bardzo, bardzo mocno i jeszcze do jednego przyjadą, za co im już z góry dziękuję, ale ja czegoś takiego nie widziałem w tym szpitalu od lat. Ja się w kącie bloku rozpłakałem, nie przy łóżku pacjenta, nie nad chorym, Matko Boska, co ja z panem zrobię i w płacz, bo to trzeba rozgraniczyć, tak? Ten, kto zamieszcza swój osąd, sąd czy opinię, bardzo dziękuję za wszystkie, powinien pomyśleć o tym, o czym traktuje tekst, tak? Bo wyrwać z kontekstu opinię można taką, że się po prostu wypaczy całkowicie ideę, która przyświecała wypowiedzi. To tak, to znamy to i to nie tak. Lekarz musi mieć emocje, nie może być pozbawiony emocji, bo wtedy stanie się wykonawcą procedur, no, czyli jednym z mechaników zakładających precyzyjne części wymieniających, czyli no, z całym szacunkiem do ich zawodu. Ale no, absolutnie, to lekarz musi mieć emocje, nie może ich nie mieć.
A co pan kocha w swoim zawodzie, a czego absolutnie nienawidzi, musi walczyć z tym?
Nienawidzę nadmiernie rozdętej dokumentacji, która się zjednoczyła w cudzysłowie z pacjentem i na przykład moim asystentom zajmuje mniej więcej 40% czasu pracy. To jest nielogiczne. To się źle kończy, bo ci ludzie są przemęczeni, moi chirurdzy, zresztą świetni, są przemęczeni, sfrustrowani, wykończeni po prostu właśnie emocjami negatywnymi, które wynikają z tego rozdęcia. To rozdęcie ma na celu uporządkowanie pewnych rzeczy, ja mam nadzieję, że to się zmieni. I niedowładu organizacyjnego nienawidzę, nie lubię braku zapału u ludzi, to znowu wracamy do emocji. Musi być zapał, tak, w medycynie, musi być ten moment, w którym mówimy sobie tak, płacą mi czy nie, ja to zrobię, jest 16 czy 17, trudno, zrobię, bo muszę, trzeba pomóc pacjentowi, tak, tego też nie znoszę, oglądania się na merkantylną stronę. Nie jest to na szczęście, że tak powiem, spiritus movens większości moich współpracowników i ludzi, których znam, ale element istotny, poza tym niedofinansowania nie znoszę, przelewania z pustego w próżne, trzeba dać więcej pieniędzy na służbę zdrowia, a nie opowiadać, że sieć szpitali nam pozwoli coś zmienić, a sieć poradni to będzie lepiej, a jeszcze sieć hospicjów. Nie, płacić, inwestować. Tego nienawidzę. Co kocham? Kocham to, że się chory uśmiecha potem. Tak? On jest, przyjeżdża prawie nieżyjący, albo w bardzo ciężkim stanie, albo ze strasznym nowotworem, a on się potem uśmiecha. W zeszłym tygodniu operowałem dwoje takich pacjentów, którym nikt nie dawał żadnych szans. Jeden pan, który ma lat 45, siedzi i się uśmiecha, bo się dowiedział, że nie ma nowotworu, który zajmował właściwie 80% wątroby. No i on ma troje dzieci, ma wnuka. On się uśmiecha, on za 3 dni pójdzie do domu. No to jest najpiękniejsze. No.
A te emocje nie przekładają się potem na życie osobiste?
Nie wchodzą, nie wkraczają?
Znaczy, trudno rozgraniczyć życie zawodowe od osobistego w przypadku lekarza. To znaczy, nie da się nie zabrać części pracy do domu. Nie, dajemy sobie radę.
Pan przy takim naładowanym programie swoim zawodowym jeszcze ma czas na pójście do filharmonii, do opery?
No trzeba czasem, żeby zrozumieć życie. No przecież nie można się zamknąć w tym szpitalu. To szpital jest, rzeczywiście jest to zawód taki, to ja się, mój syn nie mógł tego pojąć, został lekarzem i widzi, że nie wychodząc ze szpitala mamy więcej wrażeń niż podróżując po całym świecie. Ale trzeba się ruszyć, pójść zobaczyć, co się dzieje, poszerzyć horyzonty albo ich nie zawężać, po to, żeby być bardziej uwrażliwionym na drugiego człowieka.
I nie zasypia pan na koncertach?
Nie zasypiam. Kiedyś zasnąłem, mój przyjaciel Jacek Pelc, wtedy jeszcze Krzysia Herdzina promował. Ja przyszedłem po jakimś strasznym dyżurze i no, rzeczywiście wypiłem tam chyba 3 butelki piwa, spałem. Krzysiu Herdzin się produkował, zresztą fantastyczny pianista, ja spałem, a na koniec się obudziłem. Tak było, ale to było jakieś 20 lat temu. Nie zasypiam. Raz jedyny mi się zdarzyło.
Panie doktorze, czego panu życzyć?
Może wytrwałości i podążania dalej tym torem zawodowym, to będę wdzięczny za takie życzenia.
Pan konsekwentny i uparty, tak?
Strasznie. Bardzo. To ja się przyznaję, bardzo, tak, ale to tak musi być, no, inaczej się nic nie osiągnie.
A dzisiaj naszym gościem był doktor habilitowany Maciej Słupski, chirurg, transplantolog, kierownik Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego imienia doktora Jurasza w Bydgoszczy.
Tuesday, if I make up my mind. Looking through an old book in rainy weather, you see a picture of her smiling at you.